niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiamy w rozmowach niedokończonych w części drugiej tychże rozmów. Temat podjęliśmy już na antenie telewizji Trwami Radia Maria o 18.15. A temat ten brzmi starość w Kościele i demokracji. Podjęliśmy go z księdzem profesorem Janem Przybyłowskim, którego ponownie witam w studiu, tym razem już radiowym. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
No i chcemy ten temat kontynuować, dzięki Bogu, już w obecności księdza doktora Zenona Hanasa. Szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże. Przepraszam za opóźnienie, ale cieszę się, że w ten wieczór mogę być ponownie ze wspólnotą Radia Maryja i dzielić się z naszym spojrzeniem właśnie na ten temat o starości.
No właśnie, starość. Myślę, że na początku warto jakoś to pojęcie określić, może nie zdefiniować, bo myślę, że każdy, tak jak żyjemy jeszcze wciąż, do tej starości się zbliżając i wreszcie do śmierci, do przemijania, każdy mógłby coś o starości powiedzieć, natomiast co moglibyśmy powiedzieć tak na sam początek tych rozmów, jak określić czy dookreślić ten temat, to zagadnienie, które będziemy podejmowali?
Ja spróbuję tak podsumować i streścić tę poprzednią naszą audycję, żeby pewne rzeczy się utrwaliły. To jest trochę taki akademicki sposób podejścia, ale powtarzanie materiału jest najlepszą nauką, bo pewne rzeczy się wyjaśniają, utrwalają, a też powstają pewne pytania i mam nadzieję, że słuchacze nasi dzisiaj też włączą się w audycję ze swoimi problemami. Będziemy mogli porozmawiać o bardzo ważnym temacie, jakim jest starość. Bardzo ważnym dlatego, że ludzi starych jest coraz więcej. Ta populacja bardzo szybko wzrasta. Mówimy, że Europa się starzeje. Rzeczywiście, tak biorąc statystycznie, to w Europie ludzi starych jest najwięcej, ale to świadczy pośrednio o wysokim poziomie życia Europejczyków, bo to właśnie poziom życia, opieka medyczna, sanitarna, warunki życia codziennego sprawiły, że długość życia człowieka bardzo szybko wzrasta. Jak to wygląda również u nas, chociażby można by przytoczyć tu jedną liczbę. Przez ostatnich 20 lat, jak statystyki mówią, średnia długość życia Polaków zwiększyła się o 6 lat. Więc jest to naprawdę duże osiągnięcie tych zmian, które następują w polskiej rzeczywistości. Ale musimy mieć świadomość, że tak nie było zawsze. Kiedyś średnia wieku, w wiekach średnich, aż do wieku praktycznie XIX, to była granica gdzieś około 40 lat. To już był człowiek w podeszłym wieku, 40-latek. XIX wiek, XX to takie skokowe wydłużenie życia ludzkiego. Także dzisiaj rzeczywiście możemy powiedzieć, że długość życia, jak czytamy w jednym z psalmów, to jest 70, a jeśli Pan Bóg da i człowiek jakoś jest do tego przygotowany i może też sam trochę o to zadbał, to 80. Natomiast jest jeszcze wiek sędziwy, który według różnych tu statystyk liczymy sobie od 90 roku życia. I takich osób jest też sporo, aż do rekordu, jaki odnotowano długości życia, to był prawie wiek 120 lat, więc to jest też jakaś miara i jakiś punkt dojścia. Jak dzielimy starość? Otóż według różnych tutaj klasyfikacji, ja posłużę się klasyfikacją światową, ta, która powiedzmy jest taką wzorcową. Tam mówi się, że właściwie starość to już zaczyna się w wieku 45 lat. To jest taki czas przedstarczy. I trwa on 15 lat. Później mamy wczesną starość, czyli od 60 lat do 75. Starość pośrednia to jest 75-90 i starość późna lub długowieczność, czyli już ta sędziwość, to jest starość późna, długowieczność, czyli od 90 roku życia. Jak widzimy, ten czas starzenia się jest dosyć długi, dlatego możemy powiedzieć, że przy starości mamy do czynienia z pewnym procesem. To się zaczyna od takich mało znaczących zmian w organizmie człowieka. Trochę wolniej funkcjonują różne narządy, inaczej zaczyna działać system nerwowy. Człowiek trochę inaczej zaczyna wyglądać, inaczej się zachowuje, inaczej działają zmysły. To wszystko jest opisane i jeśli kogoś to interesuje, to oczywiście mamy na ten temat bardzo bogatą literaturę. I warto poczytać, bo wydaje się, że o higienę życia, o to, żeby jakość życia na starość sobie podnieść, to również płynie z wiedzy, jaką na ten temat posiadamy, więc wielu tę wiedzę czerpie dzisiaj z internetu, bo jest to w tej chwili komunikator najpowszechniejszy i najłatwiejszy w dostępie, ale jest sporo też na ten temat książek, a również można tutaj kierować się i korzystać z różnego rodzaju doświadczenia innych ludzi. Postawiliśmy taką ważną tezę, że właściwie nie powinno się nazywać starości jesienią życia, czy wieczorem życia, czy takim trzecim wiekiem, chociaż dzisiaj mówi się z racji właśnie sędziwości również o czwartym wieku starości. Właśnie to jest te lata już bardzo późnej starości po 90 roku życia. Z jednego powodu, mianowicie to ma też takie trochę pejoratywne skojarzenia. Wieczór życia, czyli przed nocą, jesień, kiedy wszystko tak zamiera. Tymczasem starość to powinien być czas naprawdę nowej aktywności. Aktywności może w innym wymiarze, z uwzględnieniem też tej aktywności duchowej, ale to powinien być czas takiego ruchu. Bez ruch to właściwie jest śmierć, a przecież starość to nie jest śmierć. To jest, jak niektórzy chcą, nagroda Pana Boga. To jest czas piękny, który jest darem dla człowieka, żeby ten czas wykorzystać dla spojrzenia w przeszłość, dla pewnych podsumowań, dla pewnych poprawek, ale też czynienia dobra. Czynienia dobra, czyli wykorzystywania każdej okazji, żeby drugiemu człowiekowi ofiarować siebie, ofiarować miłość, ofiarować to, co w nas jest najlepszego. I zresztą ta obecność ludzi starszych ma ogromne znaczenie zarówno w życiu rodzinnym, jak i w życiu społecznym, a także w życiu Kościoła. Dlatego postawiliśmy za pomocą przykładu taki obraz starości, który jest wejściem na szczyt i takim patrzeniem na życie ze szczytu. Tu nawiązaliśmy również do wniebowstąpienia Jezusa, który właśnie ze szczytu góry wstępował do domu Ojca. Ale ten szczyt dla człowieka, który już przeżył większość swojego życia, jest też symbolem takiego spojrzenia, ale z optymizmem, z nadzieją na to, co już się dokonało, bo ta historia życia człowieka to najczęściej jest taka właśnie świetlista, jasna droga, którą przebył. Natomiast te wszystkie różne bolączki, z którymi się zmierzył w ciągu dotychczasowego życia, różnego rodzaju trudności, które pokonywał, czy wątpliwości, z którymi walczył, to są takie uzupełniające chwile życia. Natomiast to, co najważniejsze, naprawdę układa się w jedną logiczną, piękną całość i człowiek na szczycie swojej starości potrafi to zobaczyć. Zresztą tutaj też się odwoływałem do takiego powiedzenia, że młody człowiek to wszystko wie, żyje ideałami, ale wszystko wie. Wiek średni to jest czas, kiedy człowiek zaczyna wątpić, kiedy pojawiają się różnego rodzaju niepokoje, lęki, a na starość człowiek zaczyna wierzyć. Zaczyna wierzyć i zaczyna się kierować wiarą w swoim życiu, co później wydaje wspaniałe owoce. Powiedzieliśmy też krótko o zadaniach starości. Otóż człowiek starszy to jest ten, który przede wszystkim powinien żyć w środowisku rodzinnym. Można powiedzieć, że to jest taki fundament życia rodzinnego i taka prawdziwa rodzina to jest rodzina przynajmniej trójpokoleniowa, czyli dzieci, rodzice, dziadkowie. Bo właśnie obecność ludzi starszych to jest zapewnienie rodzinie tradycji, przekazywanie tych tradycji, formowanie się nowych tradycji, przekazywanie mądrości życiowej i też wnoszenie takiego czynnika duchowego w życie rodziny, bo to są właśnie ludzie, którzy trochę z innej perspektywy patrzą, już nie tylko przez to, żeby mieć, ale również, żeby być coraz bardziej człowiekiem, coraz bardziej świętym. Mówiliśmy trochę o tym, że właśnie seniorzy, emeryci, ludzie w podeszłym wieku to są ludzie, którzy powinni wnosić w to życie rodziny, ale też w życie społeczne, taką kulturę życia. W przeciwieństwie do cywilizacji śmierci, żeby pokazywali, że życie ma wartość, ma swoją wielką cenę i ich życie w tym ostatnim okresie tego procesu przechodzenia do wieczności może być właśnie dowodem, jak piękne może być życie człowieka, który jeszcze tyle może w tym czasie dokonać, zwłaszcza rzeczy dobrych. I wreszcie ci, którzy są w tym ostatnim czasie swojego życia, to jest też bogactwo Kościoła. To są ludzie, którzy zapełniają nasze kościoły. To są ludzie, którzy swoją modlitwą, swoimi ofiarami związanymi z przeżywanymi cierpieniami tworzą ogromne bogactwo i być może dzięki właśnie ich modlitwie, dzięki tym ofiarom świat jest taki jest i jaki jest, czyli to nie jest już świat, który zmierza do katastrofy, ale ciągle ma przed sobą jakąś nadzieję poprawy, odnowy. I wydaje się, że jeśli patrzymy w ten sposób na życie ludzi w podeszłym wieku, to odkrywamy, że ten wiek to jest wiek, w którym najbardziej tym ludziom starszym potrzebni są inni ludzie, również młodzi, bo ludzie starsi mogą tak wiele przekazać młodym ludziom, ale młodzi ludzie mogą też tak wiele dać osobom starszym, bo jak ktoś też mądrze powiedział, największą radością człowieka w podeszłym wieku jest to, że może komuś przekazać swoją wiedzę, swoją mądrość, że może kogoś uczyć. Więc ta relacja mimo różnic pokoleniowych między młodymi a osobami w podeszłym wieku, to jest taka naprawdę siła napędowa życia społecznego i miejmy nadzieję, że w naszym polskim społeczeństwie taki właśnie model dialogu, komunikacji tych pokoleń przyniesie jak najwspanialsze owoce.
To pytanie, do czego w społeczeństwie potrzebni są starsi? I odpowiedź, którą ksiądz profesor podał, bardzo myślę, że ważna i istotna, by przekazać coś ludziom młodym, tylko też takie pytanie pojawia się, czy ten młody człowiek będzie chciał starszego słuchać, czy nie powie, że no, że ty już jesteś poza, ty już ten czas swój przeżyłeś, teraz ja wiem, bo jest technika inna, świat poszedł do przodu i tak dalej, więc no może te przepisy niekoniecznie będą tak atrakcyjne się wydawały na pierwszy rzut oka dla młodego człowieka, ale no, wiemy z doświadczenia, że one są bezcenne, zresztą też papież Franciszek niejako nawet nakazał młodym, że macie słuchać dziadków, macie siadać przy nich i mówić, żeby wam opowiadali o życiu.
Tak, to jest bardzo istotne, to spotkanie generacji z osobami starszymi i tymi, które są młodsze. Zawsze takie spotkanie będzie zależało od nastawienia dwóch stron. To znaczy z jednej strony jest to otwartość tych młodych ludzi, żeby no, posłuchać historii swojego życia, swojej rodziny, wspomnień tych osób, które są starsze, takiej żywej tradycji. A z drugiej strony ja myślę, dla osób starszych, które nas słuchają dzisiaj wieczorem, które mają swoich wnuczków, swoje dzieci, swoich jakieś takie no, młodszą generację wokół siebie, ja myślę, że to wielokrotnie to mogłem też obserwować, jak to jest bardzo ważne, żeby tak stać się takim przyjacielem i powiernikiem dla właśnie tych młodych ludzi, którzy z jednej strony, bo czasami to porozumienie pomiędzy młodym człowiekiem a babcią czy dziadkiem jest lepsze aniżeli pomiędzy mamą i tatą. Dlatego, że ci dziadkowie no, zawsze tam rozpieszczają. Ja to, no, widzę to u siebie, no, moją mamę, jak ona po prostu tych maluchów zawsze rozpieszcza. Rodzice bardziej tam dyscyplinę wprowadzają. Natomiast bycie u dziadków, u babci, u kogoś, kto może być takim przyjacielem i słucha, to myślę, że też jest to bardzo, bardzo istotne dla tych osób, które są, no, nas słuchają teraz być może w różnych swoich tam środowiskach, w domu. Taka umiejętność zapytania też młodych ludzi o to, jak oni się czują, jak przeżywają swoje życie, co jest dla nich ważne, jakich mają przyjaciół. To są wszystko też, to nastawienie tych starszych osób wobec młodszych jest też ważne dla nawiązania takiej właśnie głębokiej relacji. A to, że te relacje są bardzo ważne, no na to, dowodów możemy mieć bardzo, bardzo wiele. Jeżeli tej relacji nie ma, wkrada się to, co nazywamy no, taką największą chyba bolączką człowieka starszego, bo jeżeli rozmawiam tak z osobami, też z moimi współbraćmi pallotynami, których akurat w mojej wspólnocie jest 6 współbraci pallotynów, którzy mają 80, 85 lat albo więcej. I oni należą do naszej wspólnoty, więc i wiem, że kiedy się z nimi rozmawia, to takim największą ich bólem to już nawet nie jest choroba fizyczna, jakieś takie cierpienie, które przychodzi niezależnie, no bo to przychodzi po prostu dla każdego tak indywidualnie, ale to jest samotność. Znaczy to jest największa skarga, którą można taką słyszeć, wyrzut taki cichy z osób starszych, że one się czują osamotnione, one się czują, że nie poświęca im się wystarczająco czasu. I to jest, myślę, że największa to poczucie osamotnienia, jeżeli chcielibyśmy scharakteryzować, nie, czym to życie człowieka starszego, jak je opisać, to myślę, że takie poczucie osamotnienia niewybranego przez siebie, bo ludzie młodsi sami mogą sobie wybrać samotność, natomiast oni no, są skazani czasami na taką samotność, osamotnienie, albo czują to w ten sposób. Więc ja tak sobie kiedyś przypominam taką historię, tu chciałbym opowiedzieć, jak kiedyś byłem w Szwajcarii. W Szwajcarii jest taki bardzo, no ta troska o ludzi starszych, myślę, że no, jest bardzo, bardzo tak rozwinięta. I można by tam wyróżnić takie dwa rodzaje opieki nad osobami starszymi. Jedne to są takie domy opieki, jakieś tam w dużych miastach, nie wiem, takie bardzo ekskluzywne. Natomiast bardzo często w małych miejscowościach, malutkich wioskach wręcz, można spotkać dom, w którym mieszkają osoby starsze z tejże miejscowości. Ja przypominam sobie kilka takich małych miejscowości, w których tam w Szwajcarii byłem, że te starsze osoby, bo rzeczywiście jest tak, no, że rodzina pracuje, dzieci są zaangażowane, oni, te osoby starsze często też nie chcą być zawadą, nie chcą jakoś tak przeszkadzać im. I to było dla mnie znamienne, że właśnie w tym konkretnym przypadku, to taki był taka miejscowość Kirchberg nad Jeziorem Bodeńskim, to pamiętam, że tam mieszkały w tym domu, takim malutkim domu w tej małej wiosce, mieszkańcy tejże wioski, starsze osoby, a czasami przywożono no, jakichś takich bogatszych Szwajcarów gdzieś tam z Zurichu, którzy też mieszkali w tym domu. I jakie było, co można było stwierdzić? Okazało się, że ci, którzy pochodzili z Zurichu, mimo tego, że opieka była taka sama oni żyli znacznie krócej. Natomiast ci, którzy byli tam na miejscu i mieli kontakt codzienny praktycznie ze swoją rodziną, bo te domy są często w środku wioski. Także dzieci, które wracają ze szkoły, po prostu przechodzą, no i widzą tam swojego dziadka, który siedzi z innymi tam sąsiadami, grają w karty i może wejść do niego, go pozdrowić, zobaczyć, spotkać się z nim. Więc się okazuje, i to można było empirycznie, że tak powiem, udowodnić, że te osoby, które były właśnie na miejscu, nie były wyrwane ze swojego środowiska, tylko mogły w sposób taki naturalny utrzymywać nadal relacje ze swoją najbliższą rodziną, po prostu czuły się lepiej i dłużej żyły. Bo czuły, że nie są osamotnione. Więc ja myślę, że jeżeli rozmawiamy o takiej opiece, bo wiemy, że to ten proces i liczba osób, które są starsze, tu ksiądz Jan wspomniał, ona będzie się zwiększać. To dane demograficzne, one są no jeżeli nie będzie jakiegoś kataklizmu i wielkiej wojny, tylko dalej będzie się cywilizacja tak rozwijała jak do tej pory. Ja mam tutaj przed sobą dane, żeby tak słuchaczy trochę uświadomić sobie, jaka to jest skala z Europy. Komisja Europejska na przykład informowała, że w tej chwili w Europie mieszka osób, które mają ponad 65 lat, 87 milionów. 87 milionów Europejczyków ma w tej chwili więcej niż 65 lat. To są dwa razy Polska i jeszcze trochę. Tyle obywateli Europy jest w tym wieku, a szacunkowe dane na rok 2060, czyli za 50 lat, mówi się, że wtedy będzie w Europie mieszkało 153 miliony, czyli dwa razy tyle osób w wieku 65 lat. No to są takie no, bardzo, bardzo duże liczby, no, jeżeli sobie to uświadomimy. Jeśli weźmiemy pod uwagę osoby, które mają 80 lat, czyli już to ten wiek, o którym ksiądz Jan mówił, taki starczy, a zatem te osoby, które no już potrzebują rzeczywiście stałej niemalże opieki, bo te rok do 80 roku zakłada się, że te osoby są w pewnym wierze jeszcze samodzielne, one mogą się przemieszczać, podróżować. Więc takich osób w wieku 80 lat i więcej w Europie jest 23 miliony, a w roku 2060 za 50 lat szacuje się, że będzie ich 62 miliony. A zatem prawie trzy razy więcej. No te dane one też mówią o tym, że w chwili obecnej na jednego emeryta w Polsce, w Europie, mówimy o skali całej Europy, te dane z Polski no są tak zbliżone, może troszkę lepsze aniżeli cała Europa, w tej chwili są cztery osoby zdolne do pracy na jednego emeryta w Europie.
U nas jest chyba pięciu.
U nas jest pięć osób na jedną osobę, która jest już w wieku emerytalnym. Natomiast za 50 lat, wedle tych szacunków, które tutaj mam przed sobą, na jednego emeryta, czyli 65 lat wzwyż, będzie dwie osoby pracujące. Dlatego, że ta liczba osób pracujących, zatrudnionych też, jak widzimy, ona się zmniejsza. Więc ta piramida wiekowa, no to jest coś, przed czym no, stajemy przed swego rodzaju takim bardzo twórczym, ciekawym wyzwaniem i w jaki sposób tę rzeczywistość, którą wierzymy, że Pan Bóg też działa w tej rzeczywistości, w jaki sposób w tej sytuacji możemy działać. Ja tutaj ksiądz Jan też już o tym wspominał trochę, że myślę, że bardzo ważne jest takie nasze bardzo, no jest tak w wieku, jak się mam na 40-50, ale myślę, że takie przygotowanie się, świadome przygotowywanie się do tego, jakim człowiekiem chciałbym być, mając lat 70 czy 80, oczywiście nie wszystko zależy od nas, bo przychodzą choroby niezależne, ale myślę, że takie nasze przygotowanie duchowe, intelektualne, mentalne do takiego bycia człowiekiem starszym, no jest bardzo ważne. Ja jestem przekonany, że to można robić. I jednym z takich projektów, o którym też na naszym uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak w tej chwili trochę pracujemy nad taka idea jest, że osoby właśnie w wieku 50 lat więcej, które czasami, nie wiem, wymagają jakiegoś rehabilitacji. Okazuje się, że jeżeli tym osobom można zwiększyć ich zdolności intelektualne i poznawcze, to znaczy te osoby, które są jeszcze właśnie w wieku 50+, zaczynają na przykład więcej czytać. Interesują się jakimiś tematami, no chcą poznawać więcej rzeczywistości wokół siebie. Okazuje się, że każdy taki wysiłek, żeby zwiększyć to swoje takie zainteresowanie światem i poznawaniem rzeczywistości, jakiej wokół nas, no sprawia, że stajemy się dłużej samodzielni. Znaczy tak używając już bardzo takiego uproszczonego obrazu, no taka bezradność człowieka sprowadzająca się do tego, że już trzeba, no nie wiem, używać pampersów i nie można wstawać z łóżka, jest dalej odsuwana przyszłość. Znaczy człowiek, który się rozwija intelektualnie, który czyta, na przykład czyta dużo, interesuje się wieloma sprawami, okazuje się, że te osoby, które potrafią właśnie zaangażować się, mając jeszcze siłę, mając 50-60 lat, okazuje się, że one też dłużej żyją i ta ich jakość życia w wieku podeszłym jest dużo większa. Ja no, chcę powiedzieć, że też mogę to zaobserwować wśród moich współbraci właśnie palotynów. Rzeczywiście mieliśmy takiego współbrata, który w wieku 92 lat, taki profesor Eugeniusz Weron, wydał taką odezwę do wszystkich współbraci, w którym polemizował ze stwierdzeniem, że starość się Panu Bogu nie udała. Znaczy on twierdził, że nie, starość się Panu Bogu udała. Ale to był naprawdę człowiek, który, ja pamiętam profesora Werona naszego, może słuchacze wiele tam studiowali albo znali, jakoś go spotkali. Ja pamiętam, że jak się przeprowadzał z jednego naszego domu, z seminarium duchownego do innego domu i pytaliśmy go, czy w tym nowym domu potrzebuje jakichś rzeczy takich dodatkowych, nie wiem, no w tym pokoju, czy coś będzie mu potrzebne, jakieś specjalne łóżko, czy jakieś specjalne meble, co sobie by życzył, to jego pierwsze pytanie było, czy będzie tam internet. W wieku 85 lat, więc dla niego to, on tego internetu, to narzędzie używał naprawdę bardzo, pisał do współbraci, komunikował do końca, ale był człowiekiem niezwykle też pogodnym i pamiętam, że ten jego manifest, że Panu Bogu starość się jednak udała, że on już nie zgadza z tym, no wywołał wiele dyskusji wśród nas, palotynów, no ale jeżeli człowiek 92-letni, czy więcej, pisze takie słowa, no to też świadczy, że ta starość może mieć bardzo, bardzo różne oblicza. No więc tak podsumowując tę moją wypowiedź, no myślę, że osamotnienie starszego człowieka, bo o tym mówiliśmy, ten brak komunikacji z młodszymi czy z otoczeniem, no jest wielką bolączką, ale to poczucie można zmieniać w sobie, jeżeli no, interesujemy się, próbujemy wychodzić naprzeciw, kiedy poszerzamy taki nasz horyzont poznawania świata, na ile to jest możliwe już no, przygotowując się do tej starości. I jeżeli to jakoś nam się uda, wykorzystując też nowe technologie, no wtedy myślę, że ten czas bycia człowiekiem już w takim podeszłym wieku można też twórczo spędzić i można się dzielić wtedy rzeczywiście swoim doświadczeniem, czasami też taką cierpliwym znoszeniem cierpienia. Ja myślę, że dla wielu ludzi to nawet to znoszenie cierpienia w taki sposób, który no jest taki pogodny, niosący nadzieję, no jest niezwykłym świadectwem dla wszystkich innych wokół osób starszych.
Ja bym tutaj dodał to, o czym też mówiliśmy tak powiedzmy ogólnie, ale warto do tego wątku wrócić, że ta zła samotność, o której tutaj Zenek mówiłeś, to jest właśnie wynik takiego komunikatu, który dociera do ludzi starszych, który brzmi mniej więcej tak: my cię tutaj nie potrzebujemy. Młodzi ludzie często nieświadomie, ale taki komunikat wysyłają, a starsi ludzie są bardzo wrażliwi, jeśli chodzi o odbiór tego typu komunikatu, nawet poprzez emocje, nawet poprzez jakieś zachowanie. Trzeba wiedzieć, że ludzie starsi są bardzo dobrymi obserwatorami. Ja bym powiedział tak, że oni już nie wszystko chcą słuchać, ale naprawdę potrafią patrzeć i to bardzo uważnie i nawet szczegółowo. Więc, a odnośnie tutaj tego internetu, ja myślę, że warto też przy tej okazji powiedzieć, że co prawda może nie jest aż tak dużo ludzi, którzy posługują się internetem, ale zastępuje im te najnowocześniejsze środki komunikacji właśnie radio i telewizja, tutaj Radio Maryja i Telewizja Trwam. I nieraz słyszymy tu na antenie radia czy w telewizji, kiedy starsi ludzie mają okazję się wypowiedzieć, że dla nich to jest kontakt ze światem, to jest kontakt również z osobami, do których mają jakąś bardzo ciepłą, rodzinną relację, więc to naprawdę wokół tych mediów powstała taka prawdziwa rodzina, w której osoby starsze nigdy nie usłyszą, my cię tutaj nie potrzebujemy. Wręcz przeciwnie, ty jesteś nam potrzebny, my potrafimy ciebie dostrzec i pójść do ciebie z takim przekazem prawdziwej miłości.
Z jednej strony, tak jak przysłuchuję się tym wypowiedziom, rozmowom, potrzeba akceptacji ze strony osób starszych, czy w podeszłym już wieku, czy jak to mówiliśmy sobie też w tej części pierwszej, osiągających, czy zmierzających powoli do szczytu, czy ku szczytowi swojego życia. A z drugiej strony właśnie to, o czym mówił ksiądz Zenon też, powołując się na przykład współbrata, też no, można jakoś pomóc, tak mówiąc kolokwialnie, Panu Bogu, żeby to przysłowie, że Panu Bogu starość się nie udała, żeby ono nabrało innego znaczenia, że się rzeczywiście udała, czyli jakaś taka aktywność, czy pokazywanie ludziom starszym, już od 45 roku życia, jak słyszeliśmy, ta starość się zaczyna taka książkowa, jeżeli chodzi o definicję, ale już wtedy, żeby jakoś edukować siebie nawzajem, bo trudno edukować tylko i wyłącznie kogoś innego, ale siebie nawzajem edukować w tym kierunku właśnie, że ja jestem ciągle żywy, że ciągle jeszcze jestem na tej ziemi i że ciągle jeszcze mam coś do zrobienia.
No to są takie bardzo, bardzo istotne elementy naszego życia, takiego poczucia, że mamy jeszcze jakąś misję do spełnienia tutaj, że jesteśmy potrzebni. To tego potrzebuje każdy człowiek. No i to i do tego jeszcze raz chcę to powtórzyć, do takiego nastawienia no, można się przygotowywać. To nie jest determinizm, że po prostu żyjemy, starzejemy się i odchodzimy, ale nasze osobiste nastawienie wobec właśnie tego wieku podeszłego, to jest coś, czego możemy się uczyć, co możemy zmieniać, nad czym możemy już zacząć teraz pracować, żeby no te lata naszego życia w wieku 70 czy 80 lat były nadal owocne. Ja też myślę, że bardzo ważne w takich momentach no są takie, jakby to nazwać, spotkania osób, które są w tym samym wieku, nie? Że takich rówieśników, którzy mają coś wspólnego. Owszem, takim bardzo, no tu ksiądz Jan o tym wspominał, że takim naturalnym i najlepszym miejscem dla osób starszych będzie zawsze rodzina. Jeżeli by się udało stworzyć taką wielopokoleniową rodzinę, kiedy dziadkowie, rodzice i wnukowie jakoś no, żyją czy w jakiejś bliskości dla siebie. No, ale doskonale wiemy, że wymogi współczesnego świata, pewien taki pęd cywilizacyjny sprawia, że te wielopokoleniowe rodziny no mają dużo trudności, ale też z drugiej strony można by zobaczyć, znowu wracam do tego przykładu szwajcarskiego, kiedy widziałem tych właśnie sąsiadów, którzy w tej małej miejscowości, oni się wyprowadzali ze swojego rodzinnego domu, wprowadzali do tego domu właśnie, który był tam przeznaczony przez gminę dla właśnie osób starszych. Oni w tym domu mieli zapewnioną bardzo dobrą opiekę lekarską, tam była pielęgniarska opieka, kosmetyka nawet. No taka no po prostu bardzo... I oni między sobą, bo to byli sąsiedzi, prawda? Ludzie, którzy razem kiedyś chodzili do szkoły, którzy mieli dużo wspomnień z młodości. I oni mieli swego rodzaju też taką łatwość no, rozmawiania ze sobą. To były takie, ja pamiętam takie obrazki, jak oni siedzieli po południu na przykład tam przy jakiejś kawie i grali w karty. Nie? Akurat w Szwajcarii też, tak jak u nas, tam są jakieś gry w karty w tysiąca czy jakieś inne. Pamiętam, że oni na balkonie sobie siedzieli, sąsiedzi, którzy nie byli rodziną, ale po prostu się znali z lat młodości. I widać było, że im to sprawia radość, że oni są nadal razem, że tworzą pewną wspólnotę. Oczywiście jest to pewnego rodzaju ideał, ale ja myślę, że jeżeli myślimy o jakiejś takiej bardzo dobrej opiece dla osób starszych, żeby im zapewnić, to myślę, że warto nad tym pomyśleć, że nie jest rzeczą dobrą zbudowanie wielkiego takiego domu opieki na 300 osób gdzieś tam, nawet w najlepszych warunkach. Tylko lepiej jest, wydawałoby się, zbudować małe takie domy, w których te osoby nadal pozostają w swoim środowisku. Ja tego doświadczam też wielokrotnie, znowu jako starzenie się w życiu zakonnym też jest swego rodzaju wyzwaniem, bo jesteśmy nadal we wspólnocie, jest to też swego rodzaju rodzina. Nie są to więzi krwi, ale nadal traktujemy, ja czasami jak zwłaszcza w zakonach żeńskich, jak to widzę, jak rekolekcje czasami głosiłem, pamiętam u sióstr Michalitek czy u sióstr Szęsztackich, jak widziałem te starsze siostry, takie już, które nie wychodziły z pokoju, nie? One były, jaką one były otaczane opieką w tych klasztorach, to po prostu mnie ogarniał wstyd, że my, mężczyźni, może nie mamy w sobie takiego instynktu, żeby tak się troszczyć o naszych starszych współbraci. Ale te siostry zakonne właśnie w tych wspólnotach, one naprawdę, jak się wchodziło do ich pokoiku, to tam pachniało czystością. One po prostu, widać było, że są szczęśliwe, te starsze już kobiety, siostry zakonne, które nie mogły wstawać z łóżka, więc też myślę, że dzisiaj nas słucha wiele sióstr. Naprawdę ta troska o zwłaszcza o siostry zakonne w życiu takim w naszych wspólnotach jest czymś, czego można się uczyć, co należy podziwiać, doceniać. I wiem, że tak na przykład dla naszych współbraci, myślę, że dla wielu, takie przenoszenie z jednego miejsca, w którym ktoś żył przez wiele lat, kiedy już jest w podeszłym wieku, do innego miejsca, świeżego miejsca, jest to bardzo bolesne przeżycie.
Starego drzewa się nie przesadza.
To jest wielka mądrość, więc staramy się nie czynić tego tylko wtedy, kiedy już naprawdę nie ma możliwości dobrej opieki tam, gdzie dany współbrat żyje. Myślę, że ojcowie redemptoryści podobnie to przeżywają. Nasi współbracia chcą zostać tam, gdzie byli. Jak długo to jest możliwe? Tam się czują w domu. Tam mają poczucie, że tam mają swoich przyjaciół. Czują się po prostu, nawet jeżeli nikt do nich tak często nie przychodzi, ale czują taką bliskość większą wtedy, kiedy są w tym miejscu, w którym przez całe życie spędzali swój czas. Więc jeszcze raz tak myślę, że jeżeli byśmy tu w Polsce wprowadzali jakieś takie nasze próby opieki dla osób starszych, to zachowanie takiej bliskości geograficznej myślę, że jest bardzo, bardzo istotnym kryterium do tego, żeby podejmować dobre decyzje.
Ja bym tu jeszcze podkreślił, bo rzeczywiście tu są te dwa aspekty starości w tym akurat problemie, które omawiamy. Z jednej strony musimy mieć świadomość, że najlepiej starzeć się ze swymi rówieśnikami, czyli po prostu przechodzić ten proces w takiej bliskiej łączności z tymi osobami, które mają podobne problemy. Ale z drugiej strony, jeśli mówimy w aspekcie rodzinnym, to ten kontakt z młodszym pokoleniem ma ogromne znaczenie, bo nie tylko ma charakter relacyjny, ale też w pewien sposób edukacyjny. I na przykład w Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, polskim tutaj dyrektorium wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w jednym z punktów podkreśla się jako pewną przestrogę, że w identyczny sposób dzieci będą traktować swoich rodziców, jak rodzice potraktują swoich rodziców. Czyli dzieci bardzo uważnie obserwują, w jaki sposób ich rodzice zachowują się wobec swoich rodziców. Tu pamiętam jeszcze z czasów swojego dzieciństwa taki spektakl telewizyjny, Drewniany talerz. Później ja już go nie widziałem, nie było powtórki, ale tam właśnie było pokazane, jak rodzice chcieli pozbyć się swojego rodzica, oddając go do domu starców, i przygotowywali dla niego taką, w cudzysłowie, wyprawkę, do której należy również drewniany talerz, bo z racji wieku i ograniczeń zdarzały się takie przypadki, że tłukł zastawę. I ta ich córka mówi, że ten drewniany talerz to ona zachowa, bo jeśli przyjdzie czas aby ona się zajęła swymi rodzicami, to w taki sam sposób ich potraktuje. To będzie też ich wyposażenie na starość, więc tu jest bardzo ważne wskazanie dla życia rodzinnego. Ta więź jest ogromnie ważna zarówno w tym wymiarze relacji, przekazywania tradycji, ale też edukacji. I myślę, że trudno inaczej pokazać dzieciom, jak mają się zachowywać wobec starszych, jak przykład rodziców, którzy z szacunkiem traktują swoich rodziców.
12 minut po godzinie 22. Rozmowy na temat starość w Kościele i demokracji z gośćmi naszymi, a są nimi ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz doktor Zenon Hanas. Myślę, że możemy zaprosić powolutku już widzów,
tak, jak
słuchaczy, widzów może niekoniecznie, słuchaczy do tego, by współtworzyli te rozmowy. Przypomnę numer telefonu do naszego studia 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej, dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Użytkownicy sieci w naszej rodzinie również wybierają dwa numery telefonów 536 600 100 i 536 600 200. Radio Maria, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ryszard z Krakowa.
Witamy serdecznie. Witamy, panie Ryszardzie, i słuchamy.
No, ciekawa audycja. Ja właśnie mam 69 lat, a opiekuję się swoją matką, która ma 92 lata w tej chwili. No, jest to... I czuję się bardzo młodo przede wszystkim. I jak słyszę, że to takie... że 60 lat to już jest staruszek, więc to dla mnie jest śmieszne troszkę. No cóż, wszystko to, co szanowni księża mówią, że starość, że starszy człowiek jest na tych swoich śmieciach, dobrze się czuje i nawet jeżeli ma te warunki gorsze niż w tym domu pięknej czy złotej jesieni, jak to pięknie nazywamy, to on i lepiej się czuje i dłużej żyje, tak jak tu, no, tu ksiądz powiedział, że ci ludzie, którzy są przy rodzinach, to oni się i lepiej czują i wiedzą. No, ja mam swoją mamę, będę mówił o sobie, no bo to mam mamę, która ma demencję i nieraz nie wie w ogóle, gdzie się znajduje, to się pyta, a nieraz ja mówię, mamo, czy ty wiesz, kto ja jestem? A ona mówi, ja wiem, że ty jesteś mój. Jest to ten. I ja się czuję młodo przez to, że mam tą matkę, mam możliwość się opiekowania, bo jestem już na emeryturze. I patrząc wstecz na swoją młodość, to dorosły się poczułem wtedy, kiedy moja babcia umarła. To miałem wtedy 33 lata. I wtedy się poczułem, że już nie mogę mówić, że jadę sobie do babci. Jestem tak, jakbym dzieckiem był jeszcze. Ale nie chcę przedłużać tu, bo na pewno są, wszyscy się chcą dodzwonić do Radia Maryja i swoje przeżycia opowiedzieć. No i ja opiekuję się tą matką sam, samotnie, chociaż mam rodzinę dużą, nikt mnie nie odwiedza, bo jestem poza Krakowem, bo w Krakowie mieszkam na stałe, ale dom rodzinny jest poza Krakowem. No jestem non-stop już prawie piąty rok przy mamie. No jest to dla mnie wielka satysfakcja. Raz. Druga sprawa, że więcej mogę się modlić. Więcej zwracam właśnie uwagi na duchowość swoją. Mam możliwość, no większy, no mam czas i mogę wtedy sobie czytać i Pismo Święte, i słuchać Radia Maryja, i wszystkie rozgłośni. I w ogóle żyję na bieżąco z tym, co się dzieje i w świecie, i w polityce. No, ale no i doznania. Ja uczę się, jak się opiekować osobą starszą. Spotykam kolegów, bo tak mieliśmy 50-lecie matury. No i jeden z nich mówi, który był tam, całe życie spędził w Stanach, na różnych stanowiskach, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, czy mam jakąś opiekę profesjonalną. Ja się śmieję, ja jestem już profesjonalista, mówię, bo jestem już 5 lat przy swojej mojej mamie, która ma te 92 lata.
Dziękujemy, panie Ryszardzie, za te słowa, za takie świadectwo.
No i bez przerwy wszystkim mówię, bądźcie właśnie przy swoich starych rodzicach. Odwiedzajcie ich, bądźcie przy nich. Oni się inaczej czują i chcą żyć wtedy. Tak jak moja mama mówi, ja jeszcze bym trochę pożyła. Chociaż jest ta demencja, ale się przypominają te starsze czasy, i lepsze, i gorsze. No ale to pozostałości wojny, przeżycia wojenne, przeżycia później okresu stalinowskiego, to jednak to wszystko się odbija na tych starszych ludziach, którzy ten okres przeżyli. No, dziękuję. W każdym razie jestem dość tak podenerwowany, że się dodzwoniłem.
Dziękujemy panie Ryszardzie za to świadectwo też i oddajemy głos naszym gościom.
No panie Ryszardzie, to chylimy tutaj czoła przed pańską miłością i troską taką wobec mamy. I ten uśmiech, który pan tak słychać było, że pan się tak uśmiechał, to widać, że miłość do drugiego człowieka i takie zatroskanie bardzo konkretne daje też dużo radości wewnętrznej, dużo wewnętrznej wolności, pokoju, satysfakcji. Mówił pan nawet o pewnego rodzaju satysfakcji, że ta opieka nie jest ciężarem dla pana, nie jest jakimś przykrym obowiązkiem, ale jest no, spełnieniem siebie. Swojego bycia takim naprawdę synem i autentycznie człowiekiem. Więc no, takie świadectwo warto wysłuchać, że są takie osoby. Ja też no, już wielokrotnie spotykałem osoby też w mojej rodzinie, którzy powiedzieli, że w żaden sposób nie chcą oddać mamy czy taty do jakiegoś ośrodka, tylko no, kosztem też pracy, kosztem kariery wręcz, poświęcanego czasu, troszczyli się o swoich bliskich, opiekując się tak no, w codzienności nad drugą osobą. No więc ja myślę, że też taka nasza kultura okazywania szacunku dla takich osób, wdzięczności wobec nich. Myślę, że też kultura, no nie wiem, też jakiegoś takiego, nasza kultura pracy, nazwijmy to, nie, że jeżeli jest pracodawca i widzi, że ktoś opiekuje się swoją starszą osobą i umożliwia tej osobie jakoś, no ma do tego zrozumienie, próbuje to w jakiś sposób ułatwiać tej osobie opiekę nad starszymi osobami, nad rodzicami. To wszystko należy do kultury naszej, prawda? To są rzeczy, które no my uczymy się. No wiemy, że to się zmienia. To też ja sobie tak wyobrażam w afrykańskich krajach, kiedy czasami też odwiedzałem moich współbraci i spotykaliśmy się z rodzinami, to tam rzeczywiście te starsze pokolenie, oni mieszkają w tej chatce, mają swój tam jakiś mały kąt. Te osoby bardzo, bardzo ubogo czasami żyją i te małe dzieci, one bez przerwy obcują no, z tą starszą osobą. No, w naszych warunkach, w naszej kulturze, w tej naszej cywilizacji czasami ta troska i opieka nad osobą starszą, no w przypadku pana Ryszarda, ta opieka jest o tyle, no, że mama jest sprawna w sensie takim fizycznym, że ta jej demencja czy choroba Alzheimera, ona sprawia, że ona nie rozpoznaje kogoś, czy nie ma z nią takiego żywego kontaktu, ale bywają sytuacje, kiedy ktoś jest naprawdę bardzo ciężko chory, wymaga fachowej opieki, wymaga, no nie wiem, środków przeciwbólowych. No są różne sytuacje, kiedy ta choroba no sprawia, że czasami stajemy bezradni wobec takiej sytuacji. No i znowu też wiem, że w wielu miejscach działają też hospicja takie domowe, czy w jakikolwiek inny sposób, nie? Próbujemy sobie pomóc, żeby tym osobom starszym zagwarantować też dobrą, profesjonalną opiekę. Więc to też, no trzeba to zawsze bardzo, bardzo uważnie rozważyć, czy czasami no ta obecność tej osoby w miejscu, gdzie ona ma 24 godziny na dobę opiekę lekarską, pielęgniarską, kiedy na przykład, no nie wiem, no użyję też takiego przykładu, który z mojej wspólnoty palotyńskiej przeżywaliśmy, kiedy jeden ze współbraci miał chorobę nowotworową i kości na przykład jego były bardzo naruszone przez tę chorobę, więc każdy jego ruch, każda próba podniesienia go na łóżku, czy umycia go wręcz, to był straszliwy ból dla niego. No i naprawdę wtedy w takich sytuacjach potrzebna jest fachowa pomoc. Potrzebne są też fachowe urządzenia, które temu człowiekowi ulżą, a nie zawsze w naszych domach takie możliwości mamy. Więc ja myślę, że no każdy w swoim sumieniu, w swojej wrażliwości no musi to rozważyć, w którym miejscu taka fachowa opieka, dobra opieka, która absolutnie nie oznacza, że ktoś się kogoś pozbywa, bo to no, nie dlatego się powierza osobę starszą, chorą gdzieś do jakiejś takiej instytucji, gdzie jest dobra fachowa opieka, tylko dlatego, żeby sobie ułatwić życie. To nie o to chodzi, ale chodzi też o to, żeby tej osobie zapewnić dobrą fachową opiekę, żeby ten też ból, który ta osoba, fizyczny ból w jakiś sposób z powodu choroby odczuwa, żeby ulżyć w takich cierpieniach. Więc ja myślę, że to są takie bardzo trudne sytuacje, bardzo indywidualne, no i każdy w swoim sumieniu takie sytuacje rozważyć powinien i znaleźć takie rozwiązanie, które tej osobie starszej jakoś ulży w jej życiu, takim wieku podeszłym.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania serdecznie.
Witam. Pozdrawiamy
Panią. Serdecznie ojca prowadzącego i szanownych gości. Temat bardzo mnie interesuje, bo sama jestem w tym przedziale. Tutaj księża byli łaskawi podać te przedziały wiekowe. No, w wieku lat 45 nie czułam się jeszcze, że to już się zaczyna, ale w tej chwili weszłam w taką epokę, że tak powiem, 60-75, to już znaczy weszłam jakiś czas temu, nie powiem dokładnie. Nie żartuję. W każdym razie i teraz ja to czuję, bardzo odczuwam, a odczuwając, proszę księży, zwracam tym bardziej uwagę na ludzi starszych, starszych od siebie, bo już się szykuję właśnie. I dlaczego zadzwoniłam, bo tak, proszę mi wybaczyć, że tak podejdę do tego tematu w sposób taki trochę niewolniczy, to znaczy w kościele i w demokracji. I pierwsze moje skojarzenie to, proszę wybaczyć, trochę żart, że w kościele jest miejsce dla ludzi starych w pełni, bo właśnie modlitwa, dużo ławek w kościele można usiąść, a w demokracji, gdzie rządzi niby lud, który jest w pośpiechu, który nie czuje często tego, że ludzie są coraz wolniejsi, niesprawni. Na przykład u mnie w mojej dzielnicy jest tak mało ławek, że w lecie nie widać starych ludzi. Kiedyś nie. Teraz jest taka, w czasie transformacji ukuto taką teorię, że pijacy siedzą na ławkach. To jest jakaś teoria bardzo dziwna, bo kiedyś były ławki i siadała właśnie staruszka, księża mówili o tym, że przekazywać sobie trzeba jakieś tam wartości. Siedziała staruszka, siedział młody chłopak, staruszka powiedziała, słuchaj, nie wyrażaj się czy coś. W tej chwili ławki pozabierano, wspólnoty uważają, że hałasy, prawda, nocą będą i to jest tragiczne. W lecie piękna pogoda, a ławek nie ma. I to jest dla mnie, mnie to boli osobiście, bo ja jeszcze chodzę i nie mam problemów z tym, ale widząc ludzi, którzy w ogóle siedzą w domach, no nie mają możliwości. To jest jedno. A co do kościoła? W kościele człowiek coraz starszy, coraz bardziej ma, cierpiąc, coraz bardziej, to jest normalne, dojrzewa do tego, do kontemplacji, do myślenia w kategoriach właśnie wieczności. I to jest naturalne, ale ja jak się też w kościele obserwuję, już bojąc się trochę tego niedołęstwa, myśląc o tym, co mnie czeka, bo już jestem w tym okresie, obserwuję ludzi, nie obserwuję w czasie mszy, ale siedzę koło ludzi, którzy są o kulach i czasami widzę, jak oni nie nadążają, co trochę skrytykuję tutaj, przepraszam, że czasami to jest też młodość księży, którzy może nie myślą o tym, że za szybko na przykład mówią modlitwę pańską, czy śpiewają, ponieważ ci ludzie mają astmy, czasami słabo oddychają już i ja widzę, jak oni się spieszą, jak oni nie bardzo mogą nadążyć, a poza tym jest jeszcze jedna sprawa. W niektórych kościołach jest tak, że po jednej stronie konfesjonały są tylko czynne. No to jest może wygodne, bo tak z zakrystii wychodzi ksiądz i od razu idą księża tam. I u mnie coś takiego obserwuję i strasznie mnie to też smuci, bo z mojego rzędu, ja jestem po prawej stronie, często dwie panie wychodzą i one tak się peszą, patrząc, czy przeszliść kościoła, czy w stronę ołtarza w czasie mszy, czy do tyłu, a one ledwo chodzą i powinny być w związku z tym brane pod uwagę, żeby po obu stronach konfesjonały były czynne. I ja tak skierowałam przekornie może ten temat na również to, jak wygląda w czasie liturgii los tych ludzi, którzy są słabsi. Więc wolniej, bardzo głośno powinien ksiądz mówić. Poza tym, bo to już teraz pani Łaniewska, ta, która czyta no, gdzieś w smoleńskie rocznice, znaczy gdzieś, Boże, miesięcznice, czyta tam fragmenty, ta pani aktorka powiedziała, że się naraża, ale napisała taki felieton, że chciałaby, żeby kapłani mówili wyraźnie, głośno, bo właśnie z wiekiem no człowiek tym bardziej jest speszony tym, że nie słyszy. I to też w kościele. Nie, w demokracji, powtarzam, są małe szanse na przetrwanie, ale w kościele szukamy właśnie tego, no wiadomo, miłosierdzia Bożego i ludzkiego. I, no i właśnie powiedziałam to, co może przesadziłam, ale faktem jest, że człowiek, gdyby nie Pan Bóg, gdyby nie wiara, to zbliżanie się do starości jest bardzo trudne. Boi się. Jest taki moment, w którym człowiek zaczyna chorować, boi się niedołęstwa, ale Pan Bóg, dzięki temu nie lękajcie się, że można dzięki temu obecności Boga i właśnie Radia Maryja chociażby, to co już księża mówili, że człowiek czuje się potrzebny, że jak nawet jest sam, to może zadzwonić, może porozmawiać z tą rodziną swoją, której może nie ma w rzeczywistości. Serdecznie na dzięki, przepraszam, jeśli uraziłam, może ujęłam to niezręcznie, ale i w kościele, i w demokracji to nawet nie dyskutuję, bo nie to, że nie wierzę w demokrację, ale tam jest, należy to do młodości wszystko, bo młodość to jest ruch, a starość to jest takie trwanie i trzeba to uszanować i trzeba, i dziękuję temu Panu, który przy tej mamie trwa, bo znam moją znajomą, która trwała przy mamie i to było takie piękne i to był takie moje doświadczenie, bo czasem tam bywałam, że powinno się tych ludzi po prostu no jakoś bardzo szanować i być przy nich, ale jeszcze jedno słowo, uświadomiłam sobie teraz jeszcze coś, że w czasie transformacji u nas, w naszej ojczyźnie, jednak nastąpił taki przełom, że mówiono, nie słuchajcie ich, bo oni są z tamtej epoki. I to też jest tragedia, bo nieraz jest tak, że jest ta poprawność polityczna u młodych sięga tego, że no co on może usłyszeć od babci, która jest z epoki tamtej. I tu tylko chciałam to zaakcentować, że to też nie przyczyniło się do szacunku do starszych pokoleń. No niestety jest to skomplikowana sprawa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i przepraszam za dłużyzny i życzę wszystkiego dobrego i z Bogiem i jakoś się trzymajmy w tym starzeniu się. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy Pani Mario. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Pani Mario, bardzo dziękujemy, bo to jest takie poszerzenie perspektywy tego dzisiejszego programu. Rzeczywiście nasz cykl, który ma objąć takie dwa wymiary życia człowieka, czyli ten wymiar taki czysto ludzki, ujawniający się w demokracji, ten wymiar duchowy, który umiejscawiamy w tej przestrzeni Kościoła. Rozumiemy tu Kościół jako wspólnotę zbawczą, czyli ludzi, którzy mają jedno pragnienie, aby żyć z Bogiem i wyrażać to, co czują w stosunku do Boga z innymi. Sądzę, że pani tutaj bardzo dużo poruszyła wątków i jeśli chodzi o tę demokrację, to rzeczywiście ja bym tu przeszedł do takich konkretów, że demokracja to jest przede wszystkim stworzenie jak najbardziej ludzkich i sprawiedliwych warunków, żeby chronić najsłabszych, bo to zawsze jest problem takiej sprawiedliwości społecznej. Chronić najpierw tych, którzy są słabi, którzy sami sobie już pomóc nie mogą i tutaj najpierw trzeba dla tych ludzi przygotować wszystko to, co pozwoli im te trudne chwile przeżyć. Ja myślę, że w naszym społeczeństwie widać tu coraz bardziej taki proces skupiania się na ważnych zadaniach i myślę, że ludzie starsi są już też ujęci w tych programach, w tych reformach, w tej dobrej zmianie. Tu już wspomnieliśmy w poprzednim programie o tym chociażby programie finansowania leków dla osób starszych, żeby niektóre przynajmniej leki na początek były bezpłatne. To, co pani wspomniała o tych warunkach takich lokalnych, my o tym tu często mówimy, że demokracja to jest właśnie też mała ojczyzna. To jest też to lokalne społeczeństwo, które powinno być społeczeństwem obywatelskim. Jeśli się przygotowuje jakieś plany, żeby się ludziom dobrze żyło w tym stworzonym środowisku dla nich, to nie tylko trzeba myśleć o właśnie żłobkach, przedszkolach, szkołach i sklepach, czy jeszcze ewentualnie o komisariacie policji i ośrodku zdrowia, ale przede wszystkim trzeba myśleć o tym, że tam ludzie starsi, tam gdzie mieszkają, tam też odpoczywają. I tam często toczy się ich życie kulturalne, więc w takim dobrze zorganizowanym społeczeństwie obywatelskim w konkretnej miejscowości, w konkretnej społeczności, myślę, że takie problemy powinno się uwzględnić. Młody człowiek może wyjechać ze swojego miejsca do teatru, do kina, spotkać się poza tym miejscem. Natomiast człowiek starszy często takich możliwości nie ma, więc stworzenie mu nie tylko tej ławki przysłowiowej, ale również warunków do na przykład uczenia się w postaci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, takiego miejscowego, czy takiego domu kultury nakierowanego na potrzeby ludzi starszych, to jak najbardziej myślę, że jest to w możliwościach tych wspólnot lokalnych. Natomiast co do kościoła, niedługo ukaże się taka książka z sympozjum naukowego poświęconego starości, które odbyło się w Katowicach. Ja już o tym wspominałem w programie telewizyjnym. I tam jest bardzo ciekawy artykuł właśnie o duszpasterstwie parafialnym ukierunkowanym na ludzi starszych. Ja dokładnie przeczytałem ten artykuł i powiem, że tutaj zasugerowane przez panią problemy, one tam są wspomniane i omówione. I wydaje się, że dzisiaj trzeba jeszcze bardziej uwrażliwić kapłanów, zwłaszcza duszpasterzy, tych, którzy bezpośrednio są zaangażowani w posługę pastoralną, żeby uwzględniali przede wszystkim potrzeby ludzi starszych w zakresie tej podstawowej funkcji, jaką jest przepowiadanie, czyli funkcji prorockiej. Bo wielu ludzi starszych, już tu nie mówię o jakości tutaj sprzętu nagłaśniającego, czy sposobu wypowiadania się, czy tej całej formy przekazu, ale chodzi o treść, chodzi o język. Często jest to właśnie język już taki stworzony i powiedziałbym skrojony w cudzysłowie dla pokolenia ludzi młodych, żeby oni nas zrozumieli. I to jest często mówienie wtedy do osób w większości już w wieku dojrzałym, średnim czy nawet starszym, a język jest ludzi młodych. No ja rozumiem kapłanów, że oni często katechizują, pracują w różnych grupach młodzieżowych, więc ten język siłą rzeczy dostosowuje się do tych zadań, które wykonują. Ale to się bardzo mocno podkreśla, żeby mówić językiem, który będzie trafiał do tych ludzi starszych. Funkcji liturgicznej, czyli kapłańskiej. Tu są ogromne możliwości aktywizowania ludzi starszych, wspierania ich inicjatyw, które są często od nich, takich oddolnych inicjatyw. No ile oni na przykład mogą zrobić dobrego, włączając się w prowadzenie różnego typu nabożeństw ludowych, czy to nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe w październiku, przygotowywanie różnych nabożeń związanych z rekolekcjami, z odpustem, więc tu są ogromne możliwości. I wreszcie autor bardzo dużo miejsca poświęca funkcji pasterskiej, czyli tu, gdzie sytuuje się apostolstwo. Na przykład ludzie starsi wspaniale sprawdzają się jako wolontariusze. Często właśnie chętnie chodzą do innych starszych osób, które nie mogą wychodzić z domu. Cenią sobie bardzo, jeśli ich się angażuje właśnie w tego typu działalność. Więc ja podaję tu przykłady, natomiast rozumiem te wszystkie pani bolączki, takie drobiazgi, typu konfesjonał po jednej stronie, czy źle działające nagłośnienie, czy na przykład twarde ławki, czy nieogrzany kościół. No, to naprawdę trzeba na to wyczulać i dobrze byłoby, żeby parafianie informowali księdza w sposób taki spokojny, kulturalny, albo wprost, jeśli to jest możliwe, albo, jak to się mówi, ogródkami dawali mu sygnały, że warto byłoby taki czy inny problem rozwiązać, żeby ludzie starsi mogli w większym komforcie uczestniczyć w życiu kościoła. Tu myślę też o podjazdach. No, w nowych kościołach już to jest raczej przestrzegane, ale są stare kościoły, gdzie trzeba dopiero pomyśleć o tym. Konieczność na przykład toalet. Dzisiaj w nowych kościołach też to już się wszystko planuje i przewiduje się taką możliwość. W starszych kościołach no, często takiej możliwości nie ma, ale myślę, że przy takiej współpracy duchowieństwa, duszpasterzy ze swoimi parafianami, to można będzie bardzo dużo tych problemów, o których pani mówiła, rozwiązać.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Tak, szczęść Boże. Czy szczęść można Boże. Do tematu seniorów, starszych
prosimy
ludzi,
bardzo. Już jesteśmy na antenie i słuchamy.
Dziękuję. Halo, szczęść Boże. Tak, ja ze Śląska dzwonię.
A pani ma na imię?
A z Katowic konkretnie, Krystyna.
Pani Krystyna.
I właśnie ubolewam nad tym, co ta pani w tej chwili adwersarz po prostu powiedziała. Bo u nas w Katowicach jest na przykład szczególna dbałość w mieście gminy, że dla starszych osób jest mnóstwo ławek, wszędzie starsza osoba może sobie usiąść, w rynku, tu gdzieś na Trudmieściu i kościół po prostu przecudny i katedra nasza, która jest ogrzewana i przyjazna, jest wolontariat starszych, są chóry starszych, seniorady miasto robi, więc gmina w tej chwili i młodzież uniwersytecka bardzo dba o seniorów, 60+, 65+, więc ci ludzie, którzy mogą się czuć, którzy się czuli samotni do tej pory, to miasto funduje tym ludziom nieodpłatnie i kościół również, i Caritas. Więc my to mamy cuda, gość niedzielny, duży gość, mały gość, więc to wszystko w tej chwili jakiś czas to wszystko trwa, że mogą się starsi ludzie nie czuć nigdy samotni, bo mają dużo i przyjaciół, którzy się integrują na wszystkich wernisażach, na jakichś tam spotkaniach książek, Biblioteka Śląska, przepiękna, która robi dużo rzeczy, muzyka, bardzo muzyki, po prostu dużo. Śląsk to teraz jest i stolica i muzyki, i kultury, więc tu bym powiedziała, że jest szczególna na Śląsku dbałość o tych starszych ludzi. To się wszędzie czuje. Młodzież, już też są postępy, więc cały czas się mówi tylko w świetle tym, że jest to jakieś takie nieuprzejme, niedobre, że nie ma. Ale człowiek starszy, jeżeli po prostu wchodzi do autobusu, do tramwaju, do komunikacji i tej takiej miejskiej, czy tej, a do człowieka tego młodego wystarczy, że jak siądzie i ten człowiek siedzi, ale wystarczy, że on się uśmiechnie do niego tylko. I sam uśmiech spełnia, działa cuda, że ten człowiek się podnosi sam i bardzo chętnie ustępuje miejsce. Ale jeżeli człowiek się ustawi nieprzyjaźnie, więc tą reakcję otrzymuje w zamian, prawda? I to uprzejmość w stosunku młody i starszy, więc ona musi być tak na relacjach podzielona, ażeby się czuł, że jednak, że ten młody, że on jest też tak samo po prostu i kochany, i jakoś tak przyjaźnie u tego starszego odbierany. I to bym powiedziała, że jest ta dbałość i z kościoła, i z gminy, jeżeli te relacje są podzielone i oni po prostu działają ze sobą na tych imprezach integrujących, czy rodzinnych, czy miejskich, czy teraz było takie święto niepodległości na Śląsku. No proszę Państwa, no sam cud, no miasto po prostu zgotowało pieśń niepodległości, gdzie wszyscy mieszkańcy mogli wejściówkę dostać nieodpłatnie, rozśpiewać się, więc to było tak cudowne, nabita sala do dechy, kolokwialnie powiedziawszy, ludzie zadowoleni, starsi, młodsi, i to wszystko robi człowiek człowiekowi, bo bez tego nie ma, bez dobrych chęci i bez tej po prostu miłości, miłosierdzia, bo jest rok miłosierdzia, więc w tym momencie, jeżeli nie będzie tych relacji miłość i życzliwość i uczynki, no to proszę księdza, no to nie oczekujmy, jeżeli zło, to czyni zło, a dobro, żebyśmy to odpłacali i czuli w sercach, że to. I to, co teraz słyszę, to jest przecudna audycja, pięknie powiedziana, że społeczeństwo się nasze normalnie, czy my chcemy, czy się nie damy, czy się damy, ale ono się starzeje, prawda? I to szybko. I tu wymaga tej ciepłoty, miłości, wyrozumienia i wszystkiego, co za tym idzie. I tym akcentem szczęść Boże i z pozdrowieniami i dziękuję serdecznie, że jakiś, i przepraszam za jakiś po prostu chaos, ale to wypływa tylko z po prostu serca mojego i z jakiejś po prostu z takiej tej życzliwości, że po prostu cieszę się ogromnie, że jako się dodzwoniłam, to powiedzmy Bogu niech będą dzięki. Wszystkiego od serca.
Dziękuję serdecznie. Pani Krystyno, pozdrawiamy.
Tak, pani Krystyno, no, pozdrawiamy panią i Katowice i całą tę społeczność i parafialną wspólnotę, w której pani jest. No, słychać było też wiele takiej radości i optymizmu w tym, co pani opowiadała nam. I myślę, że takich historii, takich opowieści potrzeba nam nieustannie. Dobrze, że takie miejsca są, jak ta pani otoczenie w Katowicach. I mam nadzieję, że taka opowieść no w sercach w innych miejscach, gdzie czasami może brakuje takiej inicjatywy, żeby wobec osób starszych jakoś okazać więcej takiego ciepła, o którym pani mówiła, otwartości, że może taka opowieść obudzi też w innych miejscach podobne inicjatywy. No to, co pani mówiła, dotykało no sedna naszych rozważań tutaj, bo z jednej strony chodzi o to, że taka opieka nad osobami starszymi, ona wymaga zaangażowania społeczności lokalnych na miejscu. To nie są jakieś takie programy tylko ogólnopolskie, jakieś takie na wielką skalę, ale czasami pomoc ludziom starszym naprawdę, to czasami są drobne gesty. Ja wiem na przykład, jak bardzo wielu takich burmistrzów małych miejscowości, wójtów, czy kiedy są na przykład ktoś ma jakieś takie no, wiekowo urodziny, kończy 80, 90 lat, albo kiedy małżeństwo jest w takim podeszłym wieku, więc bardzo często ja wiem, że kierowane są do takich osób życzenia, no jakieś takie drobne gesty, które szacunku, podziękowania, wdzięczności dla tych osób, to ma wielkie znaczenie, to naprawdę dla tych osób, takie świętowanie jubileuszu, ich urodzin, drobnych gestów właśnie, że pamiętamy o was i budowaliście przez tyle lat tę wspólnotę, byliście razem z nami, teraz chcemy wam podziękować za to. To jest niezwykle ważne. Mówiła tam pani też o takich kulturalnych czy kulturowych inicjatywach, o wernisażach, o koncertach muzyki. Ja zdaję sobie sprawę, że to też jest, że to wymaga pewnego przyzwyczajenia się do tego, do przełamania pewnej bariery też. Znowu mógłbym opowiadać o takich przykładach osobistych, nie? Kiedy ktoś w wieku takim no właśnie starszym, no, na koncert iść, tak no pierwszy raz w życiu, tam jakiś zorganizowany, albo na wernisaż zobaczyć obrazy, albo na jakieś tam wysłuchanie wieczorku poezji, Ale jeżeli to się uda po raz pierwszy pokonać, to znaczy jeżeli weźmie się taką osobę i ona po raz pierwszy coś wykona takiego zupełnie nowego, to się okazuje, że właśnie te osoby odkrywają zupełnie nową perspektywę, no, odkrywają swoje własne talenty też. Znam takie osoby i znowu też takiego bliskiego mojego rodzinnego otoczenia, który w wieku tam, nie wiem, prawie 70 lat zaczęli wiersze pisać. I naprawdę sprawia im to wielką radość. No, że mogą w ten sposób wyrażać siebie i wśród rodziny ta umiejętność pisania wierszy, pisania tekstów okazuje się, że no też sprawia innym satysfakcję i radość, że ktoś odkrył jakiś taki swój nowy talent. Więc mówię, jeszcze raz chcę powiedzieć, że taka kultura szacunku dla osób starszych, angażowania tych osób starszych, dawania im przestrzeni, żeby oni mogli się angażować i kontaktować ze sobą, jest ważna. I to, o czym pani mówiła, że to ma się odbywać lokalnie. Ja myślę, że nasze wspólnoty, parafialne, w których jesteśmy, my bardzo często w tych wspólnotach parafialnych są grupy modlitewne. Nie? Jest Legion Maryi, są kółka różańcowe, które gromadzą osoby starsze. Ale myślę, że przy odrobinie takiej tej kreatywności i fantazji można by dużo więcej zrobić dla osób starszych. Nie tylko na płaszczyźnie takiego rozwoju życia duchowego czy pobożności, ale no też wiem, że wszelkiego rodzaju prosta pielgrzymka, zorganizowanie pielgrzymki dla osób starszych czasami jest niezwykle cenną inicjatywą, która sprawia, że te osoby no inaczej zaczynają patrzeć na swoje codzienne życie. Więc jeszcze raz cieszę się, że Śląski i Katowice bardzo tak pozytywnie ten przykład może pokazywać, że jest to możliwe i ma to sens, że to dodaje uroku, piękna, nadaje sens naszemu istnieniu. Także dziękujemy pani Krystyno raz jeszcze i życzymy, żeby pani w swoim takim codziennym zaangażowaniu te wszystkie inicjatywy wspierała na co dzień.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można mówić?
Tak, prosimy bardzo. Kto się do nas zadzwonił?
Maria z Poznania, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Słuchamy pani Mariusz.
Witam serdecznie gości i ojca. Chciałabym powiedzieć, wypowiedzieć się odnośnie tych domów opieki i takich molochów. Że jeżeli człowiek jest myślący, to sobie radzi. Jeżeli jest bardziej chory, nawet młodszy, ale jeżeli głowa nie tak bardzo pracuje, są domy, gdzie ja mam kontakt na bieżąco i nawet rozmawiam tam z tym personelem, się bardzo źle zachowują w stosunku do, chodzi o sprawy finansowe, bo jakąś te 30% mają pensjonariusze. Na przykład nie chcę powiedzieć. Nie chcę powiedzieć, ile ma. Nie chcę wydać, jeżeli idzie dziewczyna i prosi. Bo potrzebuje coś, żeby kupić. Taki starszy pan jest opiekunem, tym kuratorem. No to godne pożałowania. Po prostu to jest, nie wiem, chyba się jakaś wyższa instancja kłania. Powiem taką brzydką rzecz. Na przykład jest dziewczyna, przychodzi chłopak. Dziewczyna ta druga musi patrzeć, a jak jeszcze by coś zwróciła uwagę, to jeszcze potrafi w twarz dostać. Zwrócona uwaga kierownictwu i dyrektorowi nie działa. Nic nie zmienia. I to nie jest tylko w jednym. Ale to ja przeżywam, bo dzwoni, prosi o pomoc z daleka, co można. Nic się tam nie można dowiedzieć. Ja osobiście z kierowniczką rozmawiałam i mówię, że tak i tak. Nie, no przecież wiedziałam, ile miała pieniążków, bo tam miała spory grosz, bo te 400 zł, co pani dała, co rząd dał, to oni to też wzięli, a to są pieniądze nie do sknięcia im były, bo nawet prokurator nie miał, ten komornik nie miał prawa wziąć. To poszło, co się pytam, na gdzie są te pieniążki? No to poszedł na dom, bo jako policzyli razem 70%. No i to dotyczy tych ludzi, którzy tak są troszeczkę ułomni i nie bardzo, no nie wiedzą, że tam nie napisze gdzieś, że tam skargi nie napisze, więc po prostu nawet się obrażają, że się ktoś wtrąca, że ktoś ingeruje, dyrektor nie ma nic do powiedzenia. Ja nie odpowiadam, jest ten, jak do, no, ten pan, który tam opiekun, kurator ustanowiony. Jak się z tym rozmawia, to dyrektor, ten nic nie wie, ten nic nie wie. Po prostu, bez Wielkopolski, może tak blisko nie powiem, ale okolica Jarocina, no już niech tam będzie. No ale i gdzie indziej też tak się dzieje. Bo to taka inna miejscowość była, ja przynosiłam tę dziewczynę do innego domu, bo to samo było. Jak potem wystąpiłam do takiej wyższej instancji, to biegiem tamci, jak się dowiedzieli, przesłali te pieniążki, było około 900 zł. W tej chwili nie ma nic. Nic nie dostaje, ale to nie jest na jednej osobie. Tu powinna wkroczyć jakaś kontrola i zrobić jakiś, nie wiem, bo to jest na skalę kraju. Tam, gdzie nie ma Boga, gdzie nie ma takiej empatii do człowieka, gdzie chciwcy tylko chcą mieć dużo, tak się to dzieje. Chciałam dawno to powiedzieć, to nie dotyczy kapłanów, a jeżeli chodzi o kapłanów, na przykład tu w Poznaniu mam bliską osobę, też by, tak by przydało się, jest to bardzo potrzebne, żeby ksiądz też po pokojach, czy próbował porozmawiać, taki jeden, może to jest trudno, bo czas mają kapłani mało, ale raz w miesiącu, czy raz na dwa miesiące podejść, bo oni się nie integrują, oni się bardzo izolują, ci chorzy ludzie. Zamiast jakoś tak do wspólnoty, to oni tak każdy osobno. Ale potrzebna jest rozmowa po prostu kapłana tak, no tak na pokoju, czy sam na sam. Są ludzie, którzy chętnie by skorzystali. Trochę tego brakuje, bo myślę, są, nie powiem. Natomiast takie te inne, tego tu brakuje. Szczęść Boże, Bóg zapłać, ale najbardziej boli mnie ta pierwsza wersja, którą powiedziałam.
Dziękujemy Pani Mario, pozdrawiamy serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękuję za ten głos Pani Mario. Poruszyła Pani bardzo, bardzo ważny i bolesny problem, z którym dzisiaj również państwo, czyli demokracja, próbuje się zmierzyć. Tak już to powiedzieliśmy, że starość właściwie jest niemodna dzisiaj, bo preferowana jest kultura prefiguratywna, czyli kultura, w której ludzie starsi próbują naśladować ludzi młodych. Czyli ta nasza kultura ponowoczesna wypycha niejako starość, tak jak mieliśmy program ubiegły poświęcony śmierci, pokazywaliśmy, że wypycha również z tej codzienności problem właśnie umierania. Ale musimy też sobie powiedzieć, że problem starości to jest również problem ekonomiczny. Dla wielu ludzi opieka nad ludźmi w podeszłym wieku wydaje się być łatwym i dochodowym biznesem. I od czasu do czasu w środkach społecznego przekazu mamy programy pokazujące właśnie te negatywne przykłady ludzi, którzy nie realizują celu, jakim jest opieka i to kompleksowa nad ludźmi starszymi, ale szukają łatwego zarobku i nie patrzą na dobro tych ludzi, których biorą pod opiekę, ale patrzą na to, jak w szybko i w łatwy sposób wydrzeć od nich pieniądze. Nie tylko, bo często są to ludzie posiadający nie tylko pieniądze, ale różnego rodzaju dobra materialne, które są taką wielką pokusą dla tych właśnie ludzi tego typu. Więc z jednej strony mamy bardzo pozytywne przykłady takich, powiedziałbym w cudzysłowie, rodzinnych domów opieki, często prowadzonych przez Kościół, przez siostry zakonne zwłaszcza, gdzie często miesiącami, a do niektórych i latami czeka się w kolejce, żeby tam się znaleźć. I wiem i znam takie domy, gdzie są nawet zapisy. Ktoś już myśli o swojej starości i dofinansowuje działalność takiego domu, aby w przyszłości móc tam właśnie zamieszkać, w tym wybranym domu. I mamy przykłady domów, w których ludzi starszych traktuje się przedmiotowo. Traktuje się ich tak samo jak przedmioty. No, niewiele więcej warte niż szafa, krzesło czy stół. I tak właśnie wygląda wtedy opieka nad nimi. Niedożywieni, brak leków, brak podstawowych zabiegów higienicznych nawet. No to są tragedie, z którymi musimy sobie radzić. Ja myślę, że ta kontrola jest coraz skuteczniejsza i takich przykładów będzie coraz mniej, zwłaszcza jeśli będzie nieuchronność kary dla tych, którzy właśnie będą łamać prawo, bo prawo tutaj jest po stronie ludzi starszych, chorych, potrzebujących pomocy. Tylko bardzo często uznawano taką działalność za małą szkodliwość społeczną i albo umarzano sprawy, albo jedynie w jakimś tam zawieszeniu dawano wyroki. To trzeba potraktować jako rzeczywiście ważną sprawę wymagającą uregulowania karnego, bo znęcanie się nad człowiekiem starszym, który się nie może bronić, to jest równoważne ze znęcaniem się nad dziećmi, które też cierpią wtedy i też nie potrafią się bronić. Ale miejmy też ten dobry obraz opieki ze strony właśnie państwa, demokracji, bo tutaj bardzo wiele robi się, zwłaszcza w tej opiece medycznej. Geriatria, gerontologia, geragogika, pielęgnacja, rehabilitacja, farmakologia, wiele z tych tutaj wymienionych, wielu innych specjalności z obszaru medycznego już odpowiada na potrzeby ludzi starszych. I oczywiście to są często jeszcze wymagające wielu nakładów sposoby opieki nad ludźmi starszymi, ale wydaje się, że ten obszar jest coraz znaczniej dofinansowywany i miejmy nadzieję, że będą eliminowane te złe przykłady, a dofinansowywane te pozytywne przykłady, dobre domy opieki, w których naprawdę widać dbałość o pacjentów, o tych pensjonariuszy, gdzie naprawdę traktuje się ich podmiotowo i pragnie się stworzyć jak najbardziej rodzinne warunki. Także no, naprawdę wydaje się, że trzeba tutaj piętnować te złe przykłady, ale też starać się nagłaśniać i promować te domy opieki takie rodzinnie prowadzone i też uruchamiać wolontariat. Proszę zobaczyć, ile dobrego na przykład robią wolontariusze sprawdzający, jak traktowane są zwierzęta. Dla niektórych to jest właśnie priorytet. Jest nawet stworzona specjalna policja, która sprawdza długość łańcucha albo wielkość klatki. Wydaje się, że być może tu też byłaby potrzebna taka jakaś forma kontrolowania tych domów. Tu dużą rolę odgrywa sama rodzina, która odwiedzając swoich bliskich, których umieścili w takich domach, powinni takie sprawy szybko nagłaśniać i reagować, bo to jest najprostszy sposób.
6 minut po godzinie 23 trwają nasze rozmowy niedokończone na temat starość w Kościele i demokracji. Zapraszamy w dalszym ciągu do telefonowania. Już za moment powracamy do naszego studia. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paulina Starnowa. Witam, nie wiem, czy, bo nie, później włączyłam, czy jest jeszcze ten drugi gość?
Jest.
Czy tylko pan doktor Przybyłowski?
Ksiądz profesor Przybyłowski i ksiądz doktor Hanas. Są nasi goście,
no to
obaj
witam,
z nami.
Tak. Obu gości. I przysłuchując się, bo część telewizyjną oglądałam, a potem teraz niedawno słuchałam tej radiowej. I taka refleksja mi się nasunęła, bo kiedyś oglądałam taki program w telewizji z Francji był, że tam z kolei domy starców łączą z dziećmi. Czyli jest to jakby dwa w jednym, że rodzice, którzy pracują i zamiast do żłobka, to odwożą dzieci do domu starców. I teraz tak. Często tak łączą, że wnuki są odwożone tam, gdzie są ich dziadkowie i ci dziadkowie, widząc właśnie swoich wnuków w tym domu opieki, po prostu jakby nabierali nowego sensu życia, bo wiadomo, że dzieci bardzo kochają własnych dziadków. Zresztą to nawet uwidaczniają modlitwy dzieci wprowadzone w radiu, że dzieci często na pierwszym miejscu wymieniają babcię, dziadzia, dopiero potem mamę, tatę. Więc i te domy właśnie opieki bardzo dobrze zdawały egzamin, że ci właśnie też, ci seniorzy dłużej się czuli dobrze, ponieważ tak, dziecko potrzebuje cierpliwości, starszy człowiek potrzebuje cierpliwości. I właśnie te małe wnuki i seniorzy, oni po prostu mają jakby, to tak w tej powieści Ania z Zielonego Wzgórza było to określane jako ludzie od Józefa, czyli tak by miały taki wspólnego ducha. I to rzeczywiście się u dzieci obserwuje, że dzieci bardzo lgną do starszych ludzi. I ja myślę sobie, że w tej chwili, ponieważ jest tak potrzeba pracy, to przecież młodzi mogą właśnie w takich wioskach budować takie domy starcy i tam też przedszkoli brak przecież i mogą to łączyć. I może i by dofinansowanie z funduszy europejskich dostali i byłaby praca dla tych ludzi tam, gdzie właśnie jest brak pracy i mniej by się wydawało na leki dla seniorów, bo oni zajmując się tymi dziećmi, zresztą im się przypomina właśnie młodość. I to jest bardzo dobre oddziaływanie właśnie starszego człowieka na te małe dzieci. Te dzieci się uczą właśnie takiego szacunku. Bo ja to też obserwuję na przykład u dzieci, że starsze osoby mają większe efekty w wychowywaniu niż nawet rodzice. Bo rodzice są też znerwicowani, no bo wiadomo, że w pracy są wykorzystywani, to przychodzą w złym humorze do domu i wyżywają się na dzieciach. A ten dorosły człowiek już ma ten bagaż doświadczenia, zresztą kapitalnie to tłumaczył ojciec mojej koleżance. Jak ona nieraz nie chciała posłuchać jego rad, a on mówi tak, córciu, ja mam już 80 lat, to moja górka jest wyższa jak twoja. Ja widzę więcej. I faktycznie, że ja opiekując się panią chorą na Alzheimera, to ja się uczyłam już starości. Bo przecież mnie też może dotknąć ta choroba. I ja może nawet więcej skorzystałam opiekując się tą panią niż ona, bo ja jej na przykład nie rozumiałam, bo ona na przykład już zapominała znaczenia słów. Więc ona coś chciała, a ja nie wiedziałam, co ona chce. Ja po prostu na domysł. To, no, może jest głodna, może się jej chce pić. I podejrzewam, że ja więcej z niej skorzystałam niż ona ze mnie. Bo ja się dopiero jej choroby uczyłam.
Dziękujemy pani Paulino. Dziękujemy serdecznie, bo jeszcze kilka telefonów dzwoni, więc mam nadzieję, że uda się odebrać, ale dziękujemy za garść tych myśli. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
No i jest to bardzo ciekawe, co pani powiedziała, pani Paulino, o tym, o tej takiej możliwości, żeby małe dzieci, właśnie wnuki, w domu takiej opieki nad osobami starszymi, żeby oni byli w bliskiej, takiej bliskości wobec siebie. No to jest ten przykład, który przytaczałem na początku, ten przykład ze Szwajcarii, ten z Francji, o którym pani teraz powiedziała, że można by obok miejsca, gdzie przebywają dziadkowie, mając pełną opiekę w ciągu dnia, że są wnuki, żeby oni się mogli spotkać, żeby mogli zobaczyć siebie, żeby mogli siebie pozdrowić. To są niezwykle ważne, istotne momenty takiego kontaktu pomiędzy generacjami, bo rzeczywiście, jeżeli patrzymy na naszą rzeczywistość, tę, którą żyjemy tutaj w takiej współczesnej cywilizacji, takich miejsc spotkania młodzieży czy dzieci z dziadkami nie ma wcale aż tak dużo. Kiedyś było to, tym takim naturalnym środowiskiem był dom. Dzisiaj już takich miejsc nie ma, to znaczy młodzież idzie swoimi drogami w szkole, w miejscach, gdzie spędzają wolny czas. Oni spędzają w dyskotekach, starsi spędzają w kościele, no nie wiem, no te przestrzenie wspólnego spotkania nie są takie duże i rzeczywiście no trzeba powiedzieć, że w Unii Europejskiej kilka lat temu był taki bardzo istotny projekt społeczny, żeby stwarzać miejsca spotkania właśnie pomiędzy starszymi a młodszymi. Czyli to polegało też na tym, że często młodzi ludzie szli do takiego domu, w którym mieszkały osoby starsze, próbowali z nimi dowiadywać się o ich historii życia, o tym, co wydarzyło się w czasie wojny, próbowali rejestrować te wydarzenia z ich życia. Natomiast te osoby starsze, no w jakiś sposób, no też przekazywały tym młodym swoje doświadczenie, no, gdzie po prostu dochodziło do komunikacji. Ja przypominam sobie kiedyś, jak byłem, to było w Brazylii, kiedy odwiedzałem moich współbraci palotynów tam i pamiętam, że w jednej ze takich parafii, która była w Rio de Janeiro, to też był taki bardzo ciekawy projekt, który w Polsce już też się często spotyka. To polegało na tym, że właśnie młodzi chłopcy, młode dziewczyny, no w wieku tam powiedzmy 14-15 lat, którzy doskonale na przykład potrafili obsługiwać komórki, tablety czy komputery, wieczorami prowadzili zajęcia dla swoich dziadków. Uczyli ich, jak na przykład obsługiwać dobrze jakieś urządzenie techniczne. Więc oni się do tego przygotowali pod opieką tam jakiegoś nauczyciela. W jaki sposób nauczyć dziadka czy babcię obsługi jakiegoś technicznego urządzenia albo jakiegoś programu komputerowego, jak napisać jakiś list albo wysłać e-maila. No to była też taka ciekawa inicjatywa, żeby na płaszczyźnie takiej wymiany technologicznej dzieci stawały się nauczycielami dla swoich starszych dziadków czy kogoś z rodziny. No każda forma spotkania, gdzie jedna i druga strona może się czegoś od siebie nauczyć, poczuje, że jest dla siebie nawzajem potrzebna, będzie tworzyła dobry klimat do tego, żeby no takie więzi społeczne, żeby były jak najsilniejsze. Także ten przykład, który pani wymieniła, pani Paulino, myślę, że dla nas wszystkich jest taką zachętą do tego, żeby szukać kreatywnie, twórczo nowych inicjatyw, nie czekać, że życie będzie płynęło obok nas tak biernie, tylko żeby być zaangażowanym. Czasami z takich małych kropelek potrafi się uzbierać bardzo, bardzo duży strumień, który niesie wiele dobra. Także dziękujemy jeszcze raz, pani Paulino, za ten przykład.
Proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Jestem już na antenie, tak?
Tak, prosimy, żeby się pani przedstawiła i słuchamy.
Ja tutaj właśnie taki inny temat, znaczy ten sam temat, tylko starości, przeżycia w samotności, tak, jako samotna osoba. Kiedy miałam...
No mamy jakieś straszne problemy z połączeniem, bo pani coś mówi, a nie słyszymy pani zupełnie, także może proszę spróbować jeszcze raz ten numer wykręcić. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Kto do nas się dodzwonił?
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Tadeusz z Elbląga. Witam księdza prowadzącego i gości. Ja mam taki problem, no nie problem właściwie. Chciałbym zauważyć jedną rzecz a propos osób starszych. Oczywiście należy im się opieka jak najbardziej. I to opieka zarówno ze strony państwa, jak i ze strony rodziny. Może z rodziny bardziej. Ale ja chciałbym poruszyć taki problem. Niech on się zauważy jedną rzecz. Ja kilka razy byłem na oddziale, na oddziałach szpitalnych i zauważyłem jedną prawidłowość, a mianowicie taką, że w okresie przedświątecznym, świątecznym, noworocznym, święta Wielkiej Nocy, zapełniały się oddziały. I to kim? Właśnie osobami starszymi, osobami takimi, którzy no po prostu są niepotrzebni w domu. I rodzina, żeby się pozbyć problemu, to bach, do szpitala. Halo?
Tak, słuchamy pana Tadeusza.
Na szpital? No nie wiem. Są takie oddziały, które przyjmują. I naprawdę to jest smutne. To jest smutne i takie, no ja wiem, nieludzkie. Wręcz powiem szczerze, to jest takie tragiczne. Bo jak osobę starszą można, prawda, na te tak zwane święta, czy też okres, no, żeby wspólnie świętować z rodziną, do szpitala najlepiej i tam niech się nim opiekują, a my będziemy mieli święty spokój.
Mhm.
Ja zauważyłem taką prawidłowość.
Dziękujemy panie Tadeuszu. Pozwolimy odnieść się naszym gościom. Proszę bardzo.
Panie Tadeuszu, tak, to jest kolejny bolesny problem. Jak widzimy, i tak, szczerze mówiąc, spodziewałem się dużo więcej tych takich bardzo krytycznych uwag dotyczących starości, opieki nad ludźmi starszymi. Widzę, że jednak w większości wydźwięk telefonów jest pozytywny, co też tak pozytywnie nastraja do problemu starości. Ale pan porusza bardzo ważny problem właśnie rodzin, które nie traktują swoich bliskich jako pełnoprawnych członków rodziny. Pełnoprawnych, czyli takich, którzy mają prawo nie tylko być wtedy, kiedy coś mogą rodzinie dać, ale również wtedy, kiedy oni czegoś potrzebują. I rzeczywiście święta to jest najbardziej bolesny moment, jeśli pozbawia się ludzi starszych tej obecności w świętowaniu. I Jan Paweł II napisał w Ecclesia in Europa, że gdyby ludzie nie świętowali, to nadzieja nie miałaby gdzie mieszkać, byłaby bezdomna. I odnieśmy to do ludzi starszych. Jeśli my pozbawiamy ich świętowania w rodzinie, nie mają swojego miejsca przy stole, nie mają swojego miejsca w tych uroczystościach, które odbywają się w domu, ich się pomija, to rzeczywiście tworzy bardzo złą samotność. Wracam do tego, co już powiedzieliśmy. To jest taki bardzo bolesny komunikat. My cię tu nie potrzebujemy przy świętowaniu. Jeszcze na co dzień możemy cię tolerować, ale w święta, kiedy my chcemy się cieszyć, radować, to twój widok, twoja obecność by nam odbierała tę radość. No to jest oczywiście kompletne niezrozumienie tego, czym jest starość. Starość to jest coś pięknego. To jest coś, co można traktować jako nagrodę dla rodziny, że ktoś w rodzinie dożywa swojej starości. To jest nagroda nie tylko dla tego, który długo żyje, ale to jest też nagroda dla samej rodziny. Więc jeśli tak się traktuje chorych rodziców, chorych członków rodziny, innych, że pozbywa się ich na ten czas, to pokazuje, jak chore jest środowisko rodziny. A z drugiej strony, pomyślmy również o tym, że jest jakaś przynajmniej przesłanka do tego, żeby wskazać przyczynę takiego zachowania. Otóż my tu nie staramy się przesadnie akcentować tych elementów religijnych w opiece nad ludźmi chorymi, ale do takiej prawdziwej opieki nad ludźmi chorymi potrzebna jest też łaska, potrzebna jest obecność Boga. Więc kto traktuje chorego jak Boga w swojej rodzinie i w ten sposób patrzy na niego, to rzeczywiście no, zmienia się wtedy optyka. A jeśli widzi się tylko w tej osobie starszej człowieka, widzi się tylko to, co zewnętrzne, no to rzeczywiście nieraz nawet bez większych wyrzutów sumienia wywozi się tego chorego członka rodziny na święta do szpitala czy do jakiegoś innego miejsca. Więc panie Tadeuszu, ja powiem tak. Pan poruszył bardzo trudny problem, bolesny, ale niech ta uwaga pana, bardzo krótka i przez to bolesna, trafi do serca tych, którzy może już o zbliżających się świętach myślą, że pozbędą się z osoby starszej na te święta, na Nowy Rok, do szpitala odwożąc. Może to do nich trafi, że może to będą pierwsze święta, w których osoba starsza zasiądzie ze wszystkimi przy stole i będzie świętować.
Bardzo dziękuję. 27 minut po 23, więc myślę, że czas na podsumowanie tych naszych rozmów dzisiejszych i pierwszej i drugiej części tych rozważań o starości. Dziękuję też Państwu za ubogacenie nas swoim słowem, tymi swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, refleksjami. Natomiast co na koniec powiedzielibyśmy tych rozmów?
Obraz starości, czy człowieka już takiego starszego, czasami może budzić w nas tego rodzaju obawy, lęk. Starość nie jest czymś, co za czym tęsknimy, tylko raczej jest to jakiś obraz negatywny. Ale z drugiej strony możemy zobaczyć osoby starsze w podeszłym wieku, które przyjmują ten swój etap życia z wielkim pokojem, wielką radością. I ja na zakończenie chciałbym przywołać przed nasze oczy wyobraźni w ten wieczór postać świętego Jana Pawła II. Wszyscy pamiętamy, jak on siedział na wózku inwalidzkim, bardzo już schorowany, choroba Parkinsona bardzo dotknęła jego życie. Był rzeczywiście człowiekiem no, w podeszłym wieku. Był dotknięty też chorobami. I chciałbym na zakończenie tego naszego dzisiejszego spotkania przytoczyć słowa, które on napisał w liście do osób starszych. Tuż przed jubileuszem 2000 roku skierował do osób starszych taki list. I na zakończenie tego listu tak bardzo otwarcie napisał: życzę wam, drodzy bracia i siostry, w podeszłym wieku, abyście pogodnie przeżywali lata, które Bóg przeznaczył każdemu z was. A z drugiej strony chciałbym bardzo otwarcie podzielić się z wami uczuciami, jakich doznaję u schyłku mego życia, po 20 latach posługi na stolicy Piotrowej. I to jest to piękne zdanie, które za chwileczkę przeczytam, które papież mówi o sobie. Mimo ograniczeń mego wieku, bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem się z niego cieszyć. Dziękuję za to Bogu. Pięknie jest służyć aż do końca sprawie Bożego Królestwa. Wspaniałe słowa człowieka, który był świadkiem wiary, takiego bliskiego spotykania się z Panem Bogiem. Mimo ograniczeń naszego wieku, chciejmy bardzo wysoko cenić sobie życie i abyśmy umieli się tym życiem cieszyć, nawet jeżeli te ograniczenia rzucają się cieniem na te radości naszego codziennego życia.
Ja też się odwołam do Jana Pawła II i w tym jego liście jest zdanie, które uważam za przesłanie całego tego programu naszego. Tam papież napisał tak: starość jest wyzwaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć. Tak, do starości po prostu trzeba się przygotować. Trzeba umieć się nauczyć przeżywać starość i to każdy musi zrobić na swój sposób. To jest wyzwanie, to jest proces, dlatego mówimy, że już w wieku 45 lat, jak chcą specjaliści z Światowej Organizacji Zdrowia, powinniśmy zacząć przyglądać się sobie, żeby nie być zaskoczonym momentem, kiedy przyjdzie rzeczywiście takie prawdziwe ograniczenie biologiczne i społeczne. A z drugiej strony odwołajmy się do filozofa Sokratesa, który tak powiedział: nigdy się nie zestarzeje serce, które kocha. I wydaje mi się, że to jest i filozofia, i teologia, i socjologia w tym zawarta. Serce, które kocha, ono zawsze będzie młode i myślę, że tego powinniśmy sobie życzyć. Tego życzę wszystkim dzisiejszym naszym słuchaczom i wcześniej telewidzom. Życzę wszystkim naszym mamom, również mojej mamie i naszym tatom i dziadkom. I niech zawsze mają młode, kochające serce.
Bardzo dziękuję. Czy jakieś pozdrowienia jeszcze?
No oczywiście, myślę, że wśród wielu naszych słuchaczy są osoby, o których rozmawialiśmy. I one też dzwoniły do nas, więc wszystkich takich moich przyjaciół starszych w podeszłym wieku, z mojej rodziny i z mojego zgromadzenia księży Palotynów bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i w modlitwie jesteśmy zjednoczeni. Dziękuję też Radiu Maryja za tę możliwość, że w taki właśnie sposób możemy się spotykać.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas byli naszymi gośćmi. Rozmawialiśmy, przypomnę, o starości w Kościele i demokracji. Bardzo dziękuję również wszystkim słuchaczom za aktywny udział. Telefony wciąż dzwonią, ale te rozmowy są niedokończonymi, więc niech takimi też pozostaną. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.